Dobry wieczór Państwu. Ryszard Jasiński zagrał nam Chopina, to co wszyscy nazywają marsz pogrzebowy, ale tak naprawdę to wcale nie jest marsz pogrzebowy, to jest jedna z części, marsz z sonaty fortepianowej bemol opus 35. I Chopin nagrał to jako właściwie, wcale nie myślał o konkretnym pogrzebie, raczej myślał o pogrzebie nadziei na wolne państwo, na suwerenną Polskę i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. Także to utarło się jako marsz pogrzebowy, ten rytm i ta melodia. W każdym razie jest to, przecież jeden z najwspanialszych utworów kojarzonych zresztą z Polską, bo jest jeszcze jeden marsz pogrzebowy Verdiego, zdaje się, czy Gunoda. Ryszard, pomóż mi, czy jest jeszcze marsz pogrzebowy? Nie pamiętam dokładnie, nie pamiętam kogo, może się mylę. Ryszard, jak jesteś, to pomóż mi po prostu, czy jest jeszcze, który też jest bywa grany na pogrzebach. Notabene jedno wielkie rekwiem jest przecież mszą pogrzebową Mozarta, ale tak się utarło, że ten właśnie marsz sonaty fortepianowej bemol opus 35 Fryderyka Chopina jest uznawany wszędzie u nas jako marsz pogrzebowy bez sensu i każdy, jak się go odgrywa, jak się tego słucha, każdy uważa, że to musi być pogrzeb. To nie musi być pogrzeb, po prostu. Mateusz, ma pan rację, że Fripp przesterował trochę gitarę basową i przesterowuje, on w ogóle stworzył dość ciekawy bas. Radzę posłuchać jeszcze Chrisa Squire'a, nawet solowych płyt i jego wersji Yesa. Tam jest też to, co z czego też heavy metal korzysta. Okej, okay. Pani Ksenan zadała mi szereg tutaj pytań które dość długich, ale te pytania dotyczą jednego. Czy da pan zgodę synowi, gdyby zdecydował się, że chce przyjąć chipa Pfizera, czy szczepionkę, chipa w cudzysłowie, czy szczepionkę? I pisze tutaj pani o tym, że nie jest pani w stanie nawet mu wytłumaczyć, są różne grupy i tak dalej, i tak dalej. I to jest właśnie problem. To jest ogromny problem, z którym się w tej chwili stykamy, bo zaczynają szczepić dzieci i to my musimy, proszę państwa, wydać zgodę i bez względu na nasze przekonania. Chociaż oczywiście, jeżeli ktoś jest antyszczepionkowcem, nie musi tej zgody wydawać całkowitym antyszczepionkowcem, ale jak się okazuje, tych antyszczepionkowców tak naprawdę to oni są tylko werbalnie i w internecie, bo jak przychodzi co do czego, to wszyscy lecą się szczepić. Ja powiedziałem, jaki jest mój stosunek do tego wszystkiego. Nie wiem, ja też staję przed tym problemem, przecież mam 16-letniego syna, Nie mogę mu nie pozwolić, a nie mogę się zgodzić. Rozumiecie państwo? Zostaliśmy postawieni wobec... Zostaliśmy po prostu postawieni wobec ogromnego wyboru. I to jest wybór dość okrutny, bo ja przypuszczam, że prędzej czy później, raczej prędzej, bo do tego to wszystko zmierza, brak zgody na niezaszczepienie dziecka spowoduje interwencję wszystkich tych instytucji, które chronią dzieci, po prostu. No jest Mendelsona właśnie. Także widzi państwo. Pani Odrejder, szczepienie dzieci tym testowym preparatem genetycznym to zbrodnia. Ja też tak uważam. Ale to jest, pan pisze, Leszek, co grecka tragedia, to raczej jest dylemat Abrahama, no ale... Ale nieważne. Wydaje mi się, proszę państwa, że wszyscy staniemy przed tym wyborem, każdy, kto ma dzieci, ale niedługo wybór zostanie dokonany za nas. Po prostu, jeżeli nie zgodzimy się, będziemy złymi rodzicami, dostaniemy niebieską kartę, dzieci tam zostaną w niektórych krajach zabrane. Nawet ci, którzy są zwolennikami tych szczepionek, też jeżeli chodzi o dzieci, zaczynają się bardzo mocno zastanawiać. Proszę państwa, ta władza o tym wie, bo tutaj zawsze chodziło i chodzi o dzieci. Chodzi o stworzenie zupełnie nowego człowieka. Ja o tym dzisiaj będę mówił, bo dzisiaj też taka luźniejsza audycja, chciałem powiedzieć troszeczkę, bo wczoraj były dwie rocznice I chciała, ale to nie będzie audycja o Mistrzu i Małgorzacie. Jedna to jest 130. rocznica urodzin Bułhakowa. No to nie będzie, bo ja chciałem raczej po jeden aspekt tylko zastanowić się nad jednym aspektem w porównaniu z Hansem Faladą zresztą. Dowiecie się, kto to był Hans Falada, jeżeli nie wiecie po prostu, to dowiecie się i dlaczego właściwie Stalin... I co takiego było w Bułhakowie, że Stalin się, że Stalin w pewien sposób go chronił? Dlaczego? No, więc pani Daria Larson pisze, mam tylko radę słuchać ekspertów, którzy wypowiadają się na prośbę szanujących się organizacji, które nie mogą sobie pozwolić na mówienie czegoś, czego nie mogą udowodnić, bo nie wchodziły bez sądów. Tak, ja wiem, że najwięcej informacji jest po angielsku, wtedy łatwiej właściwy wybór. Tak, ale proszę panią, pani nie rozumie jednej rzeczy, pani Dario. Stajemy przed niesamowitym wyborem, wyborem wręcz filozoficznym, który można porównać z wyborem Zofii. Ponieważ jeśli nie zgodzimy się na szczepionkę, a dziecko zachoruje, będziemy mieli podświadomie, wszyscy, nawet antyszczepionkowcy, będą mieli problem z sobą. Będą mieli problem, że gdyby ta szczepionka, to dziecko by nie zachorowało. Jeżeli zaś zgodzimy się na szczepionkę i dziecko znowu zachoruje albo nastąpią określone zmiany, będziemy mieli do siebie pretensje. Uważam, że w przeciągu 2-3 miesięcy państwa rozwiążą ten problem za nas. Po prostu jeżeli nie zgodzimy się na szczepionkę, jakieś jugendamty czy inne tam barnewarne czy inne bzdury, zaczną się nas szczepiać. Po prostu. Natomiast trzeba teraz również wytłumaczyć to 16-letniemu człowiekowi, który jest zawsze w okresie buntu i dla którego rodzice zawsze są głupi i nic nie wiedzą. Oczywiście, że tak. Myśmy też mieli po 16 lat. Ja przecież pamiętam, ja miałem 16 lat, kontestacja, bunty, hipisostwo, różne rzeczy, starzy głupi w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Taka jest natura człowieka. A to wszystko jest oparte, ta cała psychologia społeczna jest oparta na naturze. Weźmy pod uwagę również te wszystkie media społecznościowe, które tworzą swoisty nacisk. Również i na dzieci. Zauważmy, prawda? No więc zastanówcie się. Presja na dzieciaki będzie wywierana przez szkoły i to wystarczy. Współczuję rodzicom, rzeczywiście, więc nie wiem. Nie wiem po prostu... Nie wiem po prostu, jak to pani dokładnie odpowiedzieć. Jak na to odpowiedzieć? Po prostu jest to coś, jeżeli, widzicie państwo, sprawa jest tylko podstawowa, to jest sprawa w ilości, ale tu w tym wypadku nie będzie tej ilości. Niedawno była rocznica Pileckiego i Pilecki przecież pisał, że on nie mógł zrozumieć. Ich było tam kilkanaście tysięcy i 70 SS-manów. Przecież oni mogli ich wszystkich. I dlaczego tego nie zrobili? Prawda? Teraz zobaczcie, ich jest tylko kilka tysięcy. No powiedzmy w skali Europy kilkanaście tysięcy. A ilu jest ludzi? W samych Niemczech 70 milionów, prawda? W Polsce 36 milionów. I zobaczcie, tylko ilość może uratować to wszystko, ale tej ilości nie będzie, ponieważ dlaczego to wszystko idzie po półtora roku odosobnienia? Ludzie stracili więzy społeczne, ludzi już nie interesują sąsiedzi, nie interesuje, nie wiedzą nawet kto mieszka, ludzie są sami, chcą być sami, są w swoich własnych medialnych bańkach, w tych ściekach pod tytułem Facebook i Twitter. Ich nie interesuje, co się dzieje naokoło. Będą płakać w telewizji na widok i Dawido na ewidentne przekazy propagandowe palestyńskich dzieci, prawda, czy jakichś innych dzieci, nie zastanawiając się, co się tak naprawdę za tym kryje. Co się tak naprawdę za tym kryje, proszę państwa. Ale nie będą wrażliwi na to, że jak ktoś padnie na ulicy. Będą przechodzić na drugą stronę, jak ktoś przed nimi przewróci się na ulicy. Dlatego poszczepią wszystkie dzieci. I to, czy pani Ksenen, pani to chyba rozumie, to niestety. Powiedziałem, ja jestem w tej samej sytuacji. Nie będziemy mieli żadnego wyboru w rezultacie. Bo jeśli załóżmy tak, że dziecko się chce szczepić, my mu zabronimy. I ten 16-letni człowiek pójdzie na policję i powie, że matka mu zabrania. Albo ojciec. I co będzie? Pomyślcie. To jest naprawdę bardzo dobra operacja psychologiczna, stworzona zresztą, proszę Państwa, przez ludzi, którzy się znają na inżynierii społecznej, uczonych na Goebbelsie, na różnych innych historiach. Dobra, proszę Państwa. Wrócimy jeszcze do tego szczepionek w części trzeciej, bo najpierw, bo tam jeszcze będzie parę rzeczy, bo przy okazji chcę coś dołożyć temu, ale wróćmy, ale przejdźmy najpierw do pewnego pierwszego tematu. Otóż wczoraj była rocznica, niechlubna rocznica rozkazu podpisanego przez Heinricha Himmlera. To był rozkaz o zaborze, o rabunku, o zaborze dzieci. I germanizowaniu dzieci, które spełniały pewne warunki. Ten rozkaz dotyczył terytoriów Polski, ZSRR, Czech oraz innych krajów słowiańskich po prostu. No. Największy w to był tak zwany w ramach generalnego planu Ost. Po prostu. 7 listopada 1939 roku wydał dekret Adolf Hitler, czyniąc odpowiedzialnego Heinricha Himmlera, czyniąc go zresztą komisarzem Rzeszy do spraw umacniania niemieckości. I dał mu wszelkie pełnomocnictwa. Plan zakrajał na szeroką skalę akcję germanizacyjno-przesiedleńczą i 25 listopada 1939 roku już Reichsführer SF powstało 40-stronicowe opracowanie Sprawa traktowania ludności byłych polskich obszarów z rasowo-politycznego punktu widzenia. Ostatni rozdział tego dokumentu odnosi się do tak zwanych wartościowych rasowo dzieci polskich i planów przymusowego ich pozyskania. To jest w Muzeum Auschwitz i to w zeszytach Auschwitz, ja czytałem fragmenty tego planu. I tam jest powiedziane tak, dokładnie, to jest cytat. Znaczna część rasowo-wartościowych, ale z narodowych względów nieprzydatnych do zniewczenia warstw narodu polskiego będzie musiała zostać wysiedlona na pozostały polski teren. Musi się próbować wyłączyć z przesiedlenia rasowo-wartościowe dzieci i wychować je w Starej Rzeszy w odpowiednich zakładach wychowawczych albo też niemieckiej opiece rodzinnej. Wchodzące w rachubę dzieci nie mogą liczyć więcej jak 8 do 10 lat, ponieważ z reguły tylko do tego wieku można jest prawdziwe przenarodowienie, to znaczy ostateczne zniemczenie. Warunkiem jest całkowite zaprzestanie utrzymywania jakichkolwiek stosunków z ich polskimi krewnymi. Dzieci otrzymają niemieckie nazwiska, ich rodowód będzie prowadzony przez specjalną placówkę. W dniu 15 maja 1940 roku Heinrich Himmler wydał taki dokument Kilka myśli o traktowaniu obcoplemiennych na wschodzie. I zawarł takie następujące założenia. Na terenie Polski pozostałyby jedynie czteroklasowe szkoły powszechne, uczono by w nich liczenia do 500, pisania nazwiska i wpajano by zasadę, iż nakazem Bożym ludności polskiej jest posłuszeństwo wobec Niemców, uczciwość, pilność i grzeczność. Nie byłoby konieczne, aby ludność polska potrafiła czytać. Rodzice chcący lepiej wykształcić swoje dzieci musieliby napisać specjalny wniosek do odpowiednich dowódców SS i policji. Na podstawie wniosku specjaliści sprawdzaliby najpierw, czy dziecko jest wartościowe rasowo. Jeśli ich opinia byłaby pozytywna, dziecko trafiałoby do Niemiec w celach germanizacyjnych, a ich dalszy los uwarunkowany byłby lojalną postawą rodziców wobec III Rzeszy. Dziecko uznane za mało wartościowe rasowo nie miałoby żadnych możliwości lepszej edukacji. Co roku przeprowadzana byłaby akcja selekcyjna wśród dzieci w wieku od lat 6 do 10 według zasad rasowych niemieckiej eugeniki. Dzieci, które przeszły ją pozytywnie i uznane zostały za materiał warty pozyskania, trafiałyby także do Niemiec po wcześniejszej zmianie nazwy, gdzie podane by zostały dalszej germanizacji. W roku 1942 Główny Urząd Rzeszy dla Spraw Umacniania Niemczyzny z siedzibą w Berlinie wystosował tzw. rozporządzenie nr 67/1, które stanowiło podstawę dla działalności germanizacyjnej szeregu niemieckich instytucji działających w okupowanej Polsce, jak sieć ośrodków Lebensborn, niemieckich szkół ojczyźnianych, urzędów rasy i osadnictwa oraz szeregu władz administracyjnych i wojskowych. Dokument ten dotyczący zniewczania dzieci z rodzin polskich i byłych polskich sierocińców zlecał weryfikację dzieci nadających się do zniewczenia poprzez ich selekcję na podstawie badań rasowych, psychologicznych i oraz umieszczanie w niemieckich szkołach ojczyźnianych w wieku od 6 do 12 lat. I tu jest ciekawe, a w wieku od 2 do 6 lat urodzin, które wskaże Lebensborn, bo bardzo ważne jest tutaj również Lebensborn. Oczywiście, proszę Państwa, największy kształt na Generalplan Ost, ten ludnościowy, my o tym mało co mówimy w ogóle, miała taka książka Blut und Boden, krew i ziemia. To było hasło niemieckiego planu, krew i ziemia. Jego idea łączyła mityczne patrzenie na chłopa z czystą krwią niemiecką. I nie tylko to, ale krew i ziemia chodziło o... Każdy ma być dumny, że jest Niemcem. I tylko Niemiec jest coś wartościowy. Kto nie jest Niemcem, będzie gorszy. To jest Blut und Boden, to jest trochę wcześniejsze jeszcze z tych wszystkich ich tak jak się rodził ten nazizm w wydaniu Hitlera. W wyniku rabunku polskich dzieci, tutaj jeszcze jedna rzecz, oni również chcieli stworzyć tak zwane wioski dziecięce. Dzieci uprowadzane były przemocą, bardzo często mordowano rodziców. Co więcej, mniej więcej w 40, latach 40 w Warszawie, 41-42, bo Himmler bał się o tym powiedzieć, to było wydane polecenie dodatkowe, nie chciał o tym pisać oficjalnie, zabierano noworodki, które mogą być właściwe rasowo. Jak właściwe rasowo? Bo Komisja Urząd do Spraw Rasy stworzył całą typologię badań rasowych, a więc kształt czaszki, kolor oczu, kolor włosów, karnacja, można było klasy A1 do A6 były klasami germańskimi, klasa B1 była klasą przejściową z jakimś tam, a poniżej to już byli podludzie po prostu. Podludzie. I Pani Elżbieto, ja zaraz o tym powiem. I włączono do tego Lebensborn. Na początku oni chcieli zrobić tak zwane Kinderdörfer, czyli wioski dziecięce, ale była nawet akcja propagandowa, ale później przy wypadku Zamojszczyzny, bo bardzo ciekawe tu jest jeszcze, proszę Państwa, przecież te słynne dzieci Zamojszczyzny, prawda, czyli po prostu kradzenie dzieci, ukradli wszystkie dzieci z Zamojszczyzny, to przecież każdy chyba, to chyba Państwo pamiętacie. Okazało się, proszę Państwa, że te wioski dziecięce nie mają takiego, nie mają, proszę Państwa, ciężko jest to zrobić w ogóle, generalnie. Opieka i tak dalej, w związku z czym apelowano do członków partii, żeby zabierać w celu zniemczenia dzieci ze wschodu. I wtedy szły dzieci praktycznie od zera, to raczej nie, powiedzmy od noworodka do 3 lat, szły do tych rodzin. Oblicza się, że ponad 250 tysięcy dzieci, właściwie nikt nie zna tej liczby, ponieważ Niemcy niszczyli nie tylko rodziny, ale niszczyli również wszystkie dokumenty i stwarzali nowe dokumenty dla tych dzieci. I oblicza się, że ponad 200 tysięcy dzieciaków z Polski zostało w ten sposób skradzionych i wywiezionych w warunkach, proszę Państwa, dość, wszyscy wiemy, że to jest sprzeczne, proszę Państwa, z jakimikolwiek prawami człowieka i obywatela. Ale po wojnie odnaleziono ślady niecałych 20 tysięcy dzieci. Niestety, proszę Państwa, nie jesteśmy w stanie okryć. Wszyscy znamy termin dzieci Zamojszczyzny, który jest symbolem tego wszystkiego. Objęto ponad 30 tysięcy dzieci w czasie tak zwanej akcją Zamość, która trwała kilka miesięcy od końca listopada 1942 do marca 1943. I tam porwano te dzieci w nocy, pierwszych wysiedleń pilotażowych, takich wysiedleń Niemcy dokonali w kilku wsiach zamojskich już w dniach 6-25 listopada 1941 roku.
ale tak naprawdę akcja w ramach generalnego planu wschodniego rozpoczęła się w nocy z 27 na 28 listopada 1942 roku w Skierbieszowie i okolicznych wsiach. Wysiedlono około 110 tysięcy osób z Zamojszczyzny, ale 30 tysięcy stanowiło dzieci. Ile tych dzieci przeżyło, nikt nie wiemy. Był tak zwany obóz przesiedlęczy w Zamościu i tam przyjechały osoby z niemieckiej z urzędów rasowych i tak zwani eugenicy, głównie lekarze, proszę państwa, głównie lekarze. I podzielono te dzieciaki na cztery grupy. Osoby, które zakwalifikowane do rasy niemieckiej, osoby zdolne do wyjazdu do pracy przymusowej, to dotyczyło również i dorosłych, starcy, kaleki oraz dzieci, osoby przeznaczone do eksterminacji w obozach koncentracyjnych. Dzieci, proszę państwa, dzieci odebrane rodzicom były osobno przewożone w wagonach bydlęcych. Tam przy jednym wagonie przewożono około 100 do 150 dzieciaków i te, które nie zostały zakwalifikowane rasowo, zostały przewożone do obozów śmierci na Majdanku i w Oświęcimiu oraz część starszych dzieciaków do fabryk dzieci, a część dzieci została przewiezionych do obozu koncentracyjnego dla dzieci w Łodzi, gdzie dokonywano ostatecznej selekcji. Tak prawdopodobnie było ze wszystkimi ukradzionymi dzieciakami. Niestety nikt za to, proszę państwa, nigdy nie odpowiedział, a do tego wszystkiego trzeba dodać projekt Lebensborn, po niemiecku źródło życia. To była instytucja niemiecka funkcjonująca jako opiekuńczo-charytatywne stowarzyszenie Lebensborn, stowarzyszenie zarejestrowane źródło życia, która tak naprawdę jest początkiem i pierwszą tego typu instytucją zajmującą się ochroną, no ja już nie chcę tego porównywać z Barnevernem Jugendamtem, ale to jest coś w tym stylu. Otóż, proszę państwa, ona funkcjonowała w strukturach organizacyjnych SS. Powołał ją Reichsführer SS Heinrich Himmler w roku 1936, a status został przyjęty oficjalnie 12 grudnia 1935 roku. On był również przewodniczącym stowarzyszenia Heinrich Himmler. Generalnie Lebensborn, zadaniem Lebensbornu było stworzenie do jednym z głównym zadaniem było odnowienie krwi niemieckiej i hodowli nordyckiej rasy nadludzi. Tak zresztą uważał Himmler, ale w całym tym statucie stowarzyszenia jest po prostu opieka nad matkami, nad samotnymi matkami w ciąży, nad porzuconymi dziećmi, porzuconymi kobietami, kobietami prześladowanymi. Naprawdę. Coś niesamowitego, ale tak, a w rezultacie chodziło również o rozmnażanie. Lebensborn był także ośrodkiem badawczym z zakresu eugeniki, genetyki i także kształtowania niby rasowego. Heinrich Himmler wydał kiedyś takie rozporządzenie, z którego się szybko wycofał, żeby każdy SS-man, nawet jak ma żonę, żeby w Lebensbornie brał sobie konkubiny, zapładniał je, bo musimy mieć więcej dzieci. No ale to się okazało, że nawet Hitler zaprotestował i kazali mu wycofać z tego rozporządzenia, to było w roku 1940. Wydał takie rozporządzenie. Ale generalnie chodziło o wyhodowanie właściwych ludzi i nie starczało oczywiście tych kobiet, bo nie wiem, czy wiecie, że do Lebensbornu zgłaszały się również Niemki, które były nie dość, że rasowo według nich dobre, to także ideologicznie poprawne. Cały problem Lebensborn także opiekował się dziećmi SS-manów, a także niektórych żołnierzy Wehrmachtu, których rodzice zginęli bądź w bombardowaniach, bądź na wojnie. Ojciec zginął na tej samej zasadzie. Te dzieci zostały wtedy wiezione, nigdy nie wróciły, zostały w Niemczech. Tylko 20 tysięcy, jak pisze pani Elżbieta, po wojnie odnaleziono. Reszta nawet nie wie do końca, bo nie ma dokładnych tych badań na ten temat, a szkoda, nie wie do końca, kim jest. Wielokrotnie tak się dzieje w tym wszystkim. Lebensborn na początku działał w Berlinie, potem przeniesiono do Monachium i została to ona wcielona, cała Lebensborn, do osobistego sztabu Himmlera, ten cały zarząd główny. Na czele zasiadał od 40 roku zasiadał SS Standartenführer, czyli bardzo wysoko Max Zollmann. Amerykański Trybunał Wojskowy w tak zwanym procesie RUSH skazał go na 2 lata i 8 miesięcy pozbawienia wolności i został zwolniony z odbywania kary z powodu stanu zdrowia. Szefową przyjęcia do ośrodka była Inge Wiermetz. To była SS Gefolge tak zwane, czyli zwolenniczka SS, taka siostra SS, nie wiem jak to w ogóle po polsku powiedzieć. Zmarła w 1997 roku. Została uniewinniona z tych procesów z powodu braku dowodów. Departamentem Zdrowia, głównym departamentem prawnym był SS Sturmbannführer Ginter też. No, został zwolniony z obowiązku odbywania kary, znowu po tym procesie. Departamentem Zdrowia kierował Gregor Ebner, jak wyżej. Pośrednictwo placy dla matek, domy opieki, pośrednictwo w adopcji, sieroty wojenne. Ośrodki w III Rzeszy i w Europie również otwarto niedaleko Monachium pewien dom Lebensbornu. Następnie stworzono jeszcze 8 kolejnych domów i później w Austrii Oberweis, w Belgii ośrodek Ardeny w Egimont oraz we Francji i w Norwegii. W okupowanej Polsce Lebensborn był w Bydgoszczy, Krakowie, Helenówku pod Łodzią, w Otwocku, Połczyn-Zdrój, Smoszew i Smoszew koło Krotoszyna. Proszę Państwa, Lebensborny służyły głównie do badań eugenicznych, rzeczywiście według tych ich miar do jakby legalizacji tych kradzionych dzieci i tego, co mówimy, również handlu dziećmi, ponieważ tak się składa, że w Lebensbornie można było również kupić dziecko. Naprawdę. Można było kupić dziecko, bo SS zarabiało dokładnie na wszystkim. Na wszystkim, proszę Państwa. Tak, jest jeszcze jedna rzecz w tym wszystkim. I to jest rzecz najgorsza z tego wszystkiego, proszę Państwa. Lebensborn został po wojnie uznany za organizację charytatywną. Nikt nigdy nie odpowiedział za zbrodnie, za eksperymenty, ponieważ częściowo w Lebensborn, odrzucając dziecko, dostarczał do obozów koncentracyjnych albo dla lekarzy do eksperymentów dzieci, które w jakimś tam sposób były skrzywione rasowo według nich wszystkich. Ja wiem, że to jest, mówię, co jest, że to jest przerażające, to co ja wszystko mówię, ale dlaczego ja to mówię? No mówię, proszę Państwa, to specjalnie, dlatego że każdy system totalitarny, i to, co pokażę po przerwie, każdy system totalitarny, proszę Państwa, jaki jest, zajmuje się produkcją nowego człowieka. Nieważne, czy to będzie za pomocą pałki, karabinu, czy nacisków, czy szczepionek, czy innych, czy przymusów różnego rodzaju, ale zawsze istnieje przymus, proszę Państwa. Zawsze istnieje przymus. Ten przymus jest coś, to jest przerażające. Istnieje przymus i propaganda. W Niemczech hitlerowskich to oczywiście była wojna, okupacja, rasa panów, całe te numery rasowe. W Związku Radzieckim byli wrogowie ludu. Ja przypominam, że ja to powiedziałem o Niemczech, ale teraz paralelnie w tym samym mniej więcej czasie, jak powstawał Lebensborn i zaczęto kraść dzieci i tak dalej, w Niemczech, w Rosji Stalin wydał dekret o dzieciach wrogach ludu, gdzie dzieci od 12 roku życia mogły iść na Syberię i tak dalej, a dzieci młodsze zostały przymusowo brane do domu dziecka lub bądź wychowane w rodzinach socjalistycznych czy komunistycznych. Każdy z tych systemów totalitarnych uderza w dzieci. To, co się dzieje teraz i to, co mi pani Xenen napisała, jest takim samym w tej chwili, to są różnice tylko ilościowe, bo jakościowo to jest samo. Oczywiście frazeologia jest dokładnie ta sama. W Niemczech to jest dla dobra Niemiec i rasy niemieckiej, tak było. W Związku Radzieckim to dla dobra internacjonalistycznego, socjalistycznego społeczeństwa radzieckiego. A teraz jest to dla dobra ludzkości, prawda? Dzieciom najłatwiej jest wierzyć. Proszę Państwa, czy Państwo wiecie, że nie trzeba było przymusać w 1944 czy w 1945 roku dzieciaków niemieckich do walki z nadchodzącą, z Rosjanami, do tych całych dzieci sięgające Panzerfausty i tak dalej? One w to wierzyły, bo one zostały już wychowane w tym wszystkim. W Rosji, czy ktoś pamięta książkę Wasiek Trubaczow i jego koledzy? Zaczyna się wojna. Ten Wasiek Trubaczow to jest taki był, już nie pamiętam autorki tej książki, to taka stalinowska powieść, on był z domu dziecka i tak, prawda, i na wieść, że Niemcy weszli do jego ojczyzny, ten dzieciak mający gdzieś 10-12 lat, mu podnosi pięść ku niebu, gdzie lecą niemieckie samoloty, i to pamiętam tą scenę, i mówi jedną mam matkę, Rosja, jednego mam ojca, Stalina, i będzie walczył z Niemcami. I będzie w ogóle walczył o wszystko i tak dalej, i tak dalej. Tak samo w takiej słynnej książce Korcik. Niestety tak to wygląda. Niestety tak to jest. I może dlatego właśnie przypominam to, narażając się zresztą wszystkim, a szczególnie tym, którzy są w Polsce i rządzą, bo porównywanie tego jest oczywiście zbrodnią numer jeden. To jest jedyne radio, jedyne miejsce, w którym posłuchacie tego. Tak samo jak i posłuchacie audycji, bo ja już zarozumiale stwierdzę, że jestem chyba jedyny, który mówi otwarcie, starając się pokazać Państwu pewne analogie pomiędzy różnymi rzeczami, pewien ciąg historyczny, powtarzający się ciąg historyczny. Jestem często zarzucany różnego rodzaju panami, bo też oglądam wszystko i tak, różne rzeczy, i jestem trochę przerażony. Niestety oni zarabiają, mówią wielokrotnie bzdury, nie wyciągają wniosków, albo wnioski są im narzucane, jakie mają wyciągnąć, jak się wejdzie w to sterowanie, to widać dokładnie, jak wygląda. Ale to ja jestem tym złym i to radio jest i będzie niszowe, bo tamci będą mieli po 50 tysięcy wyświetleń czy różnych rzeczy i ludzie będą się zastanawiać, co oni mówią. Prawda? No niestety tak jest. A nikt z nich nie ma jednak odwagi powiedzieć prawdy i powiedzieć i wyciągnąć odpowiednich wniosków. Może nie potrafią, może im się wydaje. Poza tym bardzo często zajmują się z różnym poziomem języka i różnymi słowami niszczeniem swoich własnych wrogów, co jest totalną paranoją. Dlatego ja się wyłączyłem z tego wszystkiego i wolę mieć to niszowe radio z tą niszową muzyką i mówić to, co mogę, bo jestem w rezultacie wolny, chociaż wiadomo. A oni zarabiają. Na tym to wszystko polega, to wszystko się robi dla pieniędzy. Ktoś mi tutaj podrzucił, żebym obejrzał sobie wywiad z jakimś oficerem Mossadu izraelskim. Widziałem ten wywiad. I pan chyba nie wyciągnął właściwych wniosków, pan, który mi to podrzucił, bo tam jest co innego powiedziane, ale ja nie chcę dzisiaj o tym mówić. Nie chcę dzisiaj mówić na temat Palestyny, na temat tego wszystkiego, bo to wychodzi z tego coraz bardziej, to jest bardziej skomplikowane. Powiem tylko jedno właściwie. Proszę Państwa, te całe audycje i to wszystko, i to, co teraz później powiem, jest bardzo ciekawostka o jak Państwo widzicie, każdy system totalitarny, wszystkie totalitaryzmy, bez względu na to, czy żaden się nie nazywa totalitaryzmem, oczywiście trudno nazwać dzisiejszą Europę i Unię Europejską, żeby nie nazwie się totalitaryzmem, chociaż totalitaryzmem jest. Wszędzie społeczeństwo ludzi traktuje się jako masę, biomasę, populację, masę i nie ma, tak prawdę mówiąc, różnicy, czy nazwiemy tę ideologię folkisz, tak jak to nazwali naziści, czy nazwiemy to internacjonalizmem, jak nazywał to Stalin, czy nazwiemy to demokracją liberalną, jak nazywa się teraz to, co się dzieje, istnieje tylko i wyłącznie masa. Masa. Nie widać w tym całym folk, nie widać w tym społeczeństwie liberalnym, czy w internacjonalnym społeczeństwie klasowym, nie widać człowieka. I póki wartością będzie nie jednostka, proszę Państwa, nie jednostka, ale jej wartością będzie jakiś naród wybrany, jakikolwiek, jakaś rasa, jakaś klasa społeczna, to zawsze będzie tak. To zawsze jest totalitaryzm i zawsze będzie tak, proszę Państwa, co... Nie, Pani Izabelo, to radio nie ma przyszłości z prozaicznych powodów. Ich jest więcej, oni wygrywają, przykro mi. I wygrają. Tego jestem pewien. I proszę Państwa, to zawsze tak będzie. Ja teraz powiem coś, co dla wielu się wyda herezją. Problem jest również problemem w sensie teologicznym, problemem religijnym. Nie ma chyba Pana Nie ma tutaj księdza Mazurkiewicza, szkoda, bo by może mnie poparł. Otóż, proszę Państwa, jeżeli zastępuje się człowiekiem, Boga człowiekiem, jeżeli tworzy się, tak jak tworzy się postacie, tak jak się tworzyło postać Adolfa Hitlera i Józefa Stalina, której w pozycji Boga zastępuje się z tymi wszystkimi atrybutami kultu, czyli tylko i wyłącznie kultu czysto fizycznego, to zawsze tak będzie, proszę Państwa. Tak prawdę mówiąc, jedyną religią, która traktuje człowieka jako jednostkę, która personalizuje każdego człowieka, która nie wyróżnia żadnej rasy, żadnej idei, żadnej klasy społecznej, jest chrześcijaństwo. Bo, proszę Państwa, nawet wśród islamu, ci, którzy są z Arabii Saudyjskiej, uważają się za lepsi od islamu tureckiego. Ja sam słyszałem od muzułmanów, że ten Turcy to nie muzułmanie. Tak samo są te różne walki. Jeżeli, proszę Państwa, tworzyć kogoś, wsadzać w pozycji Boga, jakiegoś człowieka, przywódcę, do którego naród się modli, ponieważ, proszę Państwa, tak to jest. Tak samo było u Adolfa Hitlera, jak samo było u Stalina. Ludzie się do nich modlili. Zwykli Niemcy i zwykli Rosjanie. Koło ikon pojawiały się portreciki Stalina, które zastępowały miejsce ikon. I co więcej, nie trzeba było tego wymuszać. To była tylko odpowiednia inżynieria społeczna. Ale każdy z tych ludzi ma z tych, i to jest najbardziej zadziwiające, właśnie jest to, są pewne, ci ludzie sami sobie zdawali sprawę, że są tylko zwykłymi ludźmi, ponieważ w odróżnieniu od Boga są skończeni w czasie i przestrzeni. I chyba w głębi własnego sumienia, o ile to sumienie mieli, a chyba jednak mieli, bo każdy ma sumienie, pozwalali sobie na coś dziwnego. Ja napisałem, że ta audycja będzie trochę o Bułhakowie, ponieważ wczoraj minęło 130 lat od urodzin Bułhakowa, ale to nie jest o samym Bułhakowie, tu nie chodzi o to. Nie chodzi mi o Bułhakowa i o Mistrza Małgorzatę. Audycję o Mistrzu i Małgorzacie przygotowuję, czekam od Ryszarda na muzykę do tej audycji i chcę ją zrobić inaczej zupełnie. Ale proszę Państwa, Bułhakow, który pisał, jak wiecie, napisał Mistrza i Małgorzatę, był w jakiś sposób przez Stalina chroniony. W roku 30, mniej więcej od 1922 roku, Bułhakow był cały czas inwigilowany przez GPU, później NKWD, a w roku 1923 otrzymał stałą pracę jako redaktor gazety Gudok, gdzie też go chciano wyrzucić z tego wszystkiego. Stalin umożliwił Bułhakowowi, o dziwo, po śmierci, akurat to był tak, Gorki, Majakowski, Stalin zadzwonił do Bułhakowa i umożliwił mu pracę w charakterze asystenta reżysera w Teatrze Artystycznym. Co więcej, Stalin po prostu chronił Bułhakowa, nie pozwolił zdjąć liturbinów, chociaż on pisał różne rzeczy na temat, on uważał zresztą Bułhakowa za naiwnego artystę. I pokazał i mówi, że i Stalin nawet kiedyś powiedział, że tacy Bułhakow tam jest bardzo potrzebny, ponieważ on pokazuje, co jeszcze musi zrobić władza radziecka, żeby przekonać tak zwanych intelektualistów. No cóż, nie pozwolił wydawać Bułhakowowi, bo Bułhakow pisał szereg różnych rzeczy, napisał dwie powieści, nawet science fiction, innych takich historii. Ale kiedy zmarł Bułhakow, odbyły się uroczystości pogrzebowe w gmachu Związku Pisarzy Radzieckich i przemówienie pożegnalne wygłosili w Siłowet Iwanow, Aleksander Fajko, Wasiliw Toporkow i Boris Mordwidowczyk, bo Stalin kazał, po prostu kazał to zrobić. Dlaczego? Tego nikt nie wie. Tego naprawdę nikt nie wie. Dlaczego Stalin właściwie ochronił Bułhakowa, mimo że Bułhakow, i jak donosiło OCK i NKWD, Bułhakow miał zamiar napisać sztukę o Stalinie. dość zresztą krytykującą Stalina. I w rezultacie był uważany za pisarza antyradzieckiego. On, pisząc Białą Gwardię, napisał po napisaniu Białej Gwardii, napisał Dni Turbinów jeszcze i chciał napisać również sztukę, jak już mówiłem, sztukę na temat Stalina, która miała zostać wystawiona nawet, ale w ostatniej chwili zrezygnowano. Jemu zarzucano cały czas, że kpi sobie z sekretarza generalnego, a Stalin skomentował to wszystko, zakazując w ogóle Berii, zakazując w ogóle zajmowania się Bułhakowem, znaczy prześladowaniem Bułhakowa, że nie zrobi ze Stalina postaci literackiej. No. W jednej z jego sztuk, fragmenty dotyczące carskiego terroru, bo on napisał również książkę o sztukę o carach, odczytywano jako aluzję do wydarzeń w kraju. Co więcej, Bułhakow odmówił uczestnictwa w czystce, odmówił donoszenia na kolegów. Chciano go aresztować, Stalin znowu zakazał. Dlaczego to zrobił? Nie wiem. Nie wiem. I nikt tego naprawdę nie wie. Być może niewątpliwie Stalin musiał znać fragmenty, bo przecież oni go cały czas kontrolowali, Bułhakowa, musiał znać fragmenty Mistrza i Małgorzaty. Być może to właśnie spowodowało, że w ten sposób wpłynęło to na tego wielkiego satrapę. To jest dziwne, bo Stalin wykończył praktycznie każdego, ale Bułhakowa zostawił. I to jest do rozwiązania. Niektórzy to tłumaczą w różny sposób. No. Więc zaraz, bo tutaj coś Państwo mówią. Stalin, proszę Państwa, bo tu Pani się pyta, czy Stalin niszczy, że myśleliście, że Stalin chciał niszczyć Bułhakowa, panie Krzysztofie. Niszczył, bo nie pozwalał go wydawać, bo Bułhakowa nie wydawano, ale nie pozwolono mu umrzeć z głodu. To jest naprawdę pewien fenomen. Może jakaś forma odkupienia? Być może. Bo proszę Państwa, przejdźmy do Niemiec. Jak widzicie, ja lubię porównywać te rzeczy. Otóż był taki pisarz w Niemczech, mało kto wie, nazywał się Rudolf Dietzen, który przyjął pseudonim Hans Fallada. To był bardzo ciekawy pisarz. On był w czasie I wojny światowej, zgłosił się na ochotnika do wojska, został odrzucony, leczył się w sanatoriach, był alkoholikiem, morfinistą. Był pisarzem, który bardzo mocno krytykował III Rzeszę, chociaż zaczynał wcześniej. Napisał szereg książek, z których najbardziej znane to oczywiście jest Każdy umiera w samotności. Książkę, która została napisana już po wojnie, ale notatki do niej napisał Hans Fallada, robił jeszcze w czasie wojny, bo nawet uczestniczył w procesie podobnych ludzi do Białej Róży jako widz. Jako widz w tych sądach ludowych i można było rozpoznać dokładnie, gestapo wiedziało, że on pisze tego typu rzeczy. Pisał różne powieści, między innymi napisał wspaniałą powieść I cóż dalej, szary człowieku, tak to jest po polsku, Kleiner Mann, was nun, tak to się nazywało po niemiecku, I cóż dalej, szary człowieku. To było i druga, czyż nie ma powrotu. Te książki są jednym wielkim oskarżeniem Republiki Weimarskiej. Nie o to, że była demokratyczna, ale o to, że doprowadzi do przejęcia władzy przez ruch typu naziści. Że to się tym skończy. To są te dwie książki. Napisał jeszcze Żelazny Gustaw, książka, która opowiada troszeczkę o militaryzmie niemieckim. Później napisał jeszcze szereg rzeczy, do każdego by osobności, gdybyśmy mieli dziecko, Czarny Jar, no i Człowiek z aspiracjami. Pisał również szereg książek on nie był wydawany w czasie w III Rzeszy. Jego książki, o dziwo, Hitler musiał znać jego książki. Niewątpliwie musiał znać jego krytykę Republiki Weimarskiej. W roku 1933 na podstawie donosu sąsiadów do SA został na krótko uwięziony. Napisał potem, kto jadał z blaszanej miski, ukazała się już w czasach III Rzeszy, opowiadała o więzieniu, ale opowiadała o więzieniu z czasów Republiki Weimarskiej, bo on chciał uniknąć kłopotów z cenzurą Goebbelsa. I po tym uwięzieniu już nikt więcej Falladę nie niepokoił. Fallada, chcąc, pisząc cały czas różne historie, był niewątpliwie inwigilowany przez gestapo. W niektórych pisał również cały czas jakieś opowiadanka, jakieś dziwne rzeczy, literaturą rozrywkową. W niektórych przemówieniach Hitlera pojawiły się fragmenty, pojawiły się dosłownie cytowane, oczywiście nie jako Fallada, fragmenty właśnie tych książek i cóż dalej, Szary Człowieku czy Żelazny Gustaw. Także Hitler musiał wiedzieć o Falladzie. Tym bardziej, że Fallada w 1944 roku poszedł do zakładu psychiatrycznego, bo on był alkoholikiem i tam napisał wspaniałą książkę Pijak. Książka jest niesamowicie pisana, ponieważ pozwolono mu, żeby miał ołówek i kartkę, ale określono ilość kartek i on pisał najpierw od prawej do lewej, potem pisał w tych linijkach, które zostały w wolnych miejscach i potem z góry w dół. Góra w dół. Tą książkę odczytano dopiero w 1949 roku. Cóż, Fallada zmarł w roku 1947 w Berlinie. Oczywiście uznany został za pisarza antyhitlerowskiego, bo był rzeczywiście antyhitlerowskim. Dlaczego tego człowieka po pierwsze nie poddano go eutanazji, przecież to był morfinista, alkoholik, chory troszeczkę psychiatrycznie. Dlaczego tolerowano w sumie to, co on mówił, bo on nie ukrywał tego, co mówił. To widać po jego książkach, po prostu. To widać po jego książkach. Także widzicie, szkoda, oczywiście Bułhakow jest o wiele bardziej znany, a nie sądzę, żeby ktoś z Państwa wiedział, znał i czytał kiedyś Hansa Fallada. Szkoda, bo Hans Fallada naprawdę jest świetnym pisarzem i zapomnianym w ogóle pisarzem. Notabene jego ojciec, Rudolf Dietzen, jego ojciec Dietzen był sędzią. Fallada miał być prawnikiem, ale nie chciał być oczywiście prawnikiem. Prawnikiem mieszkał w Berlinie i w Lipsku. Ciekawa bardzo postać, postać właśnie podobna. Także zdarzają się takie rzeczy dyktatorom. I teraz pytanie, dlaczego to się dzieje? Czy to jest jakieś sumienie, czy to jest jakaś chęć odkupienia za swoje winy i świadomość swoich własnych win? Przy tym wielkim ego i tym narcyzmie ciężko to powiedzieć z punktu widzenia psychologicznego. Taurus pisze, zgadza się, człowiek poczuł się Bogiem, drugiemu słabszy Bóg wymawia swoje złe uczynki wolą boską. Religia to taka sama forma idei, może być polityki duchowej, ale ważnej, bo zakrawającej o gigamasę zainteresowanych, przez to dające się jednej strony schematyzować, zbudować pewne wartości, pozycjonować, a nie manipulować. Jako niewierzący wolę człowieka w rękach prawdziwego Boga, zdecydowanie nie dla Boga w rękach człowieka. Trzeba oddzielić religię od instytucji. Tylko wtedy można mówić. Także widzicie Państwo? To jest coś takiego. Bardzo ciekawa postać, ja namawiam Państwa do przeczytania. W tej chwili jest film oparty na film brytyjski, nazywa się Samotność w Berlinie, opowiadający, to jest film na podstawie Każdy umiera w samotności, o małżeństwie Quanglów. Taki proces rzeczywiście odbył się, takiego małżeństwa o innym tym Berlinie. Polityka to zarządzanie emocjami, Izabela. Utrzymywanie władzy przez wskazanie ludziom słabszym psychicznie, żyjącym na marginesie jedynie słusznego kierunku jako ich drogi, sprawienie, że uwierzyli, że to ich wybór, ich przywódca, zaś ludziom cynicznym, wyrachowanym wskazanie korzyści, jakie mogą osiągnąć, popierając władzę i zapominając o sumieniu. Powiem szczerze, że postać Fallady i postać Bułhakowa ilustruję jeszcze jedną rzecz i to właściwie to, co również i ja mówiłem wcześniej. Proszę Państwa, to jest też, wypływa z pewnego rodzaju narcyzmu tych ludzi i z przekonaniu o własnej nieomylności, własnej boskości. Ja go uratuję. Ja wiem, że jego życie zależy ode mnie. To jest wbrew pozorom w liście Schindlera świetnie pokazane na przykładzie Amuna Goetza i tej jego żydowskiej służącej. On wie, on się staje Bogiem. Bo on był Bogiem dla Bułhakowa, bo Stalin jednym pstryknięciem mógł zniszczyć Bułhakowa. A może był ciekawy zakończenia mistrza Małgorzaty, nie wiem. Tak samo jak Hitler mógł zniszczyć Fauladę. Ale Hitler bardzo lubił książki przygodowe, więc jeżeli mu się podobały książki Fallady, a jeżeli w dodatku jeszcze Falladę, jeżeli jeszcze wykorzystał nieświadomie zupełnie krytykę społeczeństwa Republiki Weimarskiej. Oczywiście Fallady zawartym w tym i cóż dalej, Szary Człowieku i trochę już wiesz, w Żelaznym Gustawie, pokazującej, że ta zbytnia demokracja, to bezchołowie, to nieliczenie się z nikim, to traktowanie ludzi jako masę i to wręcz masę seksualną, prowadzi do na ciemną stronę, taką jaką byli naziści. Tak mówił Fallada. Hitler to oczywiście odwrócił, więc widzicie państwo. No, ciekawe, prawda? Okej, okay. Posłuchajmy sobie piosenki, ja wrócę i jeszcze wrócę no i coś powiem jeszcze na jeszcze parę rzeczy mam dotyczących tutaj właśnie tej pandemii i tego, co się dzieje w Polsce. Podsumowujące trochę, pokazujące, że pewne rzeczy cały czas są takie same i my się na to godzimy. Bo zarówno Stalin, proszę państwa, jak i Adolf Hitler, to dzięki zwykłym, normalnym ludziom rządzili tyle lat i popełnili tyle zbrodni. To nie była banda kilkunastu, czy kilkudziesięciu bandziorów. To ludzie ich stworzyli. Całe społeczeństwa, omamione, otumamione. I tak jest zawsze, proszę państwa, w każdym systemie. Powiedziałem, każde pojęcie rasy, narodu wybranego, czy jakiegokolwiek, czy jakiejkolwiek klasy społecznej zawiera w sobie biomasę, masowość, nie widzi jednostki, nie widzi człowieka. I na tym to wszystko polega. To samo jest dzisiaj. Nazywamy to demokracją liberalną, ale to nie ma nic wspólnego z liberalizmem ani z demokracją. Ja nazywam to po prostu trockizmem, ewentualnie etatyzmem korporacyjno-oligarchicznym. Najpierw odpowiem na takie pytanie, bo tutaj mam kogoś o pseudonimie pit.ole, więc pit.olu. Nie mam przyjemnego, inteligentnego głosu żeńskiego jako swojego alterego w audycji. Niestety nie stać mnie, to jest bardzo amatorskie, to mnie ledwo stać na opłatę streamingu. Nie stać mnie na zatrudnienie kogoś, szczególnie kobiety. Niestety musi pan albo pani, musisz pit.olu, słuchać mojego niezbyt przyjemnego i nieinteligentnego głosu po prostu. I druga sprawa, nie rozumiem, dlaczego to radio ma świetlaną przyszłość i wskazują na to proponowane ciasteczka. Tego nie rozumiem, mam nadzieję, że to żart. Okej, okay. Wróćmy proszę państwa z tak dalekiej przestrzeni do rzeczywistości. Panie pułkowniku, przypomniała mi się audycja Strefa Kpiarzy, pisze Mateusz. Może ci pisarze byli dla tych dyktatorów kimś w rodzaju błaznów? Być może. Być może, proszę państwa. Być może. Natomiast to proszę zobaczyć. Dzisiaj, proszę państwa, jakiś człowiek pod kolumną Zygmunta w Warszawie miał taki transparent. Stał i trzymał. Przypominam, nie ma już obostrzeń, można być bez maski. On nawet był w masce. W Warszawie transparent z napisem Nowy Polski Ład równa się Trybunał Stanu. I został tutaj przez czterech silnych policjantów w maskach, chociaż nie trzeba chodzić w maskach, o ile się orientuję już, zwinięty, zaciągnięty, aresztowany, jest cały film na ten temat, zamknięty za co? Za to, że tylko trzymał transparent o Nowym Ładzie. Jak zawsze, jak coś słyszę, Nowy Ład, New Deal, Nowy Ład, nowy człowiek, nowy kraj, nowa rzeczywistość, nowa normalność, jestem przerażony. I jakoś dziwnym trafem kojarzy mi się to z rampami, z których ludzie idą prosto do łaźni. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego. Także widzicie państwo, tak to niestety wygląda. Wygląda i u nas. Wszystko to samo. Wszystko to samo. Nie wiemy dlaczego. No stał po prostu pod kolumną Zygmunta. Jako jedna osoba, nie więcej, czterech bohaterskich policjantów ciągnie go. Oczywiście on pewnie pobił tych czterech policjantów, policjanci poszli na ileś tam dni zwolnienia. To jest coś niesamowitego. Czyli co? Nie można protestować, trzeba się zgadzać. Trzeba się zgadzać po prostu, bo nasza wspaniała polityczna policja nas wszystkich zamknie. Rozpoczęła się, proszę państwa, bardzo ciekawa w tej chwili kolejny element propagandy. Proponuję, proszę państwa, i tutaj nie wiem, czy mam nadzieję, że nikt się nie obraził na mnie, pani Odry się na mnie nie obraziła za tą krytykę różnych takich innych rzeczy, ale Zaczęła się bardzo ciekawa propaganda. Jak wiemy, pan prezydent ma jakieś koronawirusowe zaćmienie umysłu. Pan prezydent, były pan prezydent Kwaśniewski. No i czym jest koronasomnia? Jak ją leczyć? Wskaźnik bezsenności wzrósł dwukrotnie. A więc zaczyna się w tej chwili, proszę państwa, kolejna propaganda na temat psychicznego, no, wpływu tego wirusa na psychikę. I to jest już przerażające. Cały czas masz się czuć chory. Cały czas masz się czuć chory. W dodatku, proszę państwa, przeczytałem dzisiaj artykuł o czwartej fali jesienią. Chyba późną jesienią, bo przedtem muszą się odbyć wybory. Prawda? I otóż eksperci mówią, kto będzie w grupie ryzyka. I zaczyna się mówić tak. Naturalna odporność po przejściu COVID-19 jest bardzo krótkotrwała, a samo przechorowanie nie wystarczy, by pacjent czuł się bezpiecznie. Konieczne jest szczepienie. Firmy, które produkują szczepionki, nadal prowadzą badania kliniczne dotyczące przebiegu szczepienia w kontekście wytwarzania odporności zarówno komórkowej, jak i humoralnej, objawiającej się m.in. uwalnianiem przeciwciał. Najprawdopodobniej w sierpniu, wrześniu zostanie wydany komunikat, czy odporność spada na tyle, że konieczna jest trzecia dawka szczepionki, a jeszcze czwarta czy piąta. To mówi pani kierująca samodzielną pracownią mikrobiologii lekarskiej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i przewodnicząca zespołu kontroli zakażeń. To chyba tam, gdzie jest ten profesor od godziny policyjnej, prawda? Trzecia dawka będzie się wiązała z ogromnymi kosztami i będzie więc z pewnością bardzo przemyślana i podjęta w trosce o bezpieczeństwo ludzi. Zawsze jest bezpieczeństwo ludzi, klasy, narodu, narodu panów, narodu wybranego. Wszystko to jest. Naturalna odporność po przejściu COVID jako choroby przeziemieniowej jest bardzo krótkotrwała i samo przechorowanie absolutnie nie wystarczy, by pacjent czuł się bezpiecznie. Czwarta fala może pojawić się jesienią i będzie dotyczyć osób po 65 roku życia, grupy najbardziej narażone na zakażenie SARS-CoV-2, a także osób w każdym wieku z chorobami współistniejącymi oraz pacjentów z otyłością, grubasy, uwaga, grubasy, muszę schudnąć, cholera, która okazała się bardzo istotnym czynnikiem ryzyka. A więc zobaczcie, wracamy do tego, co było na samym początku. Staruszki do piachu, albo się nie zaszczepicie. Choroby współistniejące. Nieważne, że masz raka praktycznie wszystkiego, umrzesz na COVID. Nieważne, że ci głowę rozwalono kulą 9 mm, umarłeś na COVID po prostu. Wesołe, prawda? Tak, i leki na deprechę będą w modzie. Zgadza się, absolutnie. No. Absolutnie. Także widzicie państwo, jak to fajnie wygląda dalej. Wszystkie te osoby powinny na poważnie wziąć ryzyko czwartej fali, kiedy zakażeń w okresie jesienno-zimowym jest naturalnie więcej, będzie wówczas wśród wirusów i tak dalej, górnych i dolnych dróg oddechowych. Najwyższa więc pora dla osób, które nie podjęły decyzji o szczepieniu, aby to zrobiły i aby mogły czuć się bezpiecznie. Ale skoro ta pani dwa kapity wcześniej mówi, że szczepionka, nie wiadomo czy będzie jeszcze druga, trzecia, czwarta, piąta, dziesiąta dawka, że ta odporność jest krótkotrwała, to po cholerę namawiać na szczepienia. Ludzie, to jest cholera. Coroczna szczepionka przeciw COVID-19, podobna do tej na grypę. U osób zaszczepionych młodzieży choroba będzie natomiast przebiegać łagodniej, jako przeziębienie, po prostu, jako przeziębienie. Czyli już nikt nie umrze. Teraz koronawirus wyłapuje ludzi żyjących niezdrowo i to oni przeważnie chorują. No ja żyję bardzo niezdrowo, proszę państwa. Palę papierosy, jem co się da, nawet może nieźle czasami i w ogóle, ale proszę państwa, jestem, ale żyję bardzo niezdrowo. No i co? No. To oczywiste, 65 lat, przejście na emeryturę. To też jest chyba nowy ład, prawda? Bo przecież nie będą płacić podatków i żyć w kieszeni tych biednych przedsiębiorców, tych kilku, którzy jeszcze jako tych kilku samobójców, którzy w Polsce zostali z przedsiębiorcami. Tego typu są właśnie rzeczy, prawda? Przebycie zakażenia koronawirusem może wiązać się z wystąpieniem różnego rodzaju powikłań. Zaliczamy do nich m.in. problemy sercowo-naczyniowe, takie jak arytmia serca i bóle w klatce piersiowej. Jeśli obserwujesz u siebie jakiekolwiek niepokojące objawy, koniecznie wykonaj podstawowe badania w swojej okolicy. Najlepiej przez telefon, bo gdzie? Prawda? No więc widzicie, proszę państwa, jak to fajnie wygląda. Czwarta fala, o tym się już mówi. I teraz najlepsza rzecz dla wszystkich ekologów, proszę państwa. Proszę posłuchać. Otóż okazuje się, że jednorazowe maseczki wrócą do nas w mięsie. Okazało się, że w trakcie pandemii naukowcy z Uniwersytetu w Swansea ostrzegają przed niebezpiecznymi zanieczyszczeniami, które uwalniają się z jednorazowych maseczek po zanurzeniu w wodzie. W Wydziale Inżynierii Walijskiej Uczelni przedstawiono wyniki badań, z których wynika, że zanurzenie maski w wodzie powoduje uwalnianie mikroplastiku. W roku 2020 wyprodukowano 52 miliardy masek jednorazowych, z tego ponad 1,5 miliarda sztuk trafiło do mórz i oceanów. To dodatkowo 5-6 tysięcy ton plastiku wprowadzonego do morskiego ekosystemu. Średni czas, w jakim polipropylenowe maski zostaną w wodzie, to ponad 400 lat. W tym okresie będą stopniowo rozpadać się na mikroplastik, który wróci w postaci mięsa ryb i owoców morza. W 2021 ludzkość zużywa 3 miliony maseczek na minutę. A więc, proszę Państwa, i zabadali o specjalne kosze, o których byłyby tylko rzucane maseczki, tak jak kubki dla piesków. A więc proszę Państwa, zastanawiam się teraz, przecież jak wiemy, wszystkie te ruchy ekologiczne, te wszyscy tacy, oni byli za tymi maseczkami, obostrzeniami, o Boże i tak dalej. I co teraz? W związku z czym ekolodzy doprowadzili do sytuacji, w której jest jedno z największych zatruć środowiska tymi miasteczkami. To naprawdę są liczby statystyczne, które nie kłamią. Te liczby nie kłamią. I to jest prawda, proszę Państwa. To jest prawda. Taurus pisze, czwarta fala odpuści fryzjerom, hotelarzom, a obejmie rolników i górników. Tak, bo do tego czasu fryzjerzy zostaną wszyscy upaństwowieni, hotelarze też, a rolników i górników trzeba będzie w jakiś sposób spacyfikować, prawda? Zigi, jakich te w miejscu publicznym to A, ludzie będą chcieli mnie zabić, ludzie uciekną, gdzie pieprz rośnie? Nie wiem, po prostu nie wiem. No. A Audrey Dell, mój sąsiad twierdził, że po przechorowaniu człowieku członek urósł mu o 5 cm. Jego żona domaga się teraz, aby powtórnie się zaraził. To nie koronawirus, to rak płuc, nie groźny. Teraz cokolwiek masz, to koronu, super, choroba, wszystko co. No widzicie Państwo, widzicie? Tak to właśnie wygląda. I to jest właśnie ciekawe o tych maseczkach. No, a prawda, nie pozwalają słomek plastikowych używać różnych rzeczy, a maseczkami zanieczyszczyli wszystko. Brawo, ekolodzy! Czy pani Szpurek, która występuje w tych maseczkach, tych jednorazowych, namawia, jest strasznie ekologiczna, czytała to, czy nie czytała, prawda? Niestety, mówi się, jest takie pojęcie ekoterroryzmu. Kiedyś Anglicy chcieli wprowadzić nawet taki wydział, ale niestety się nie zgodziła cała Europa. Oni się też już wycofali z tego. No. Właśnie. A kto produkuje plastik? Nie dość, że płaci za plastikowe opakowanie przy zakupie, to jeszcze płaci za jego recykling. Ja się nie prosiłem o plastik i mam za niego. No niestety. No. Katarzyna, teraz, żeby nie używać masek, będą skłaniać, żeby się zaszczepić, znaczy będziemy nadal zanieczyszczać za środowisko. Jak się zaszczepimy, to nasz szlak, to prędzej szlak trafi niektórych. Fajna, prawda? Fajna rzecz. Okej, okay, proszę Państwa, zapraszam jutro. Jutro jest 17 maja. Sławomir, Weronika, Andrzej, Antonia, Bruno, Brunon, Chwalimir, Falimir, Herakliusz, Paschalis, Wiktor, Wilhelm i Wrocława. Nie Wrocława, tylko Wrocława. Sława Wrocławia, Wrocława, ma imieniny. Wszystkim wszystkiego najlepszego. Mamy jutro Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci. U nas nie ma żadnego. Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji. Aha, złodzieje. Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. Złodzieje. Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii, Bifobii. Jakie jeszcze fobii? Co to jest bifobia? Ktoś z Państwa mi powie, co to jest bifobia, bo nie wiem, co to jest bifobia. No. Światowy Dzień Naciśnienia Tętniczego i Światowy Dzień Pieczenia. Nie wiem, co będzie nas miało piec. Zaraz muszę zobaczyć, co to za dzień z tą bifobią. Bifobia. Jest to upamiętnienie decyzji Światowej Organizacji Zdrowia z 17 maja 1990 roku, dzięki której homoseksualizm został usunięty z międzynarodowej klasyfikacji chorób. Pii. Ale bifobia co to jest? Nie wiem, co to jest bifobia. Nie znam się na tym. Może jeszcze anfobia i tak dalej. To przecież jest normalna tragedia. Także, proszę Państwa, dziękuję Państwu. Podobno też Fajcer potrafi sponiewierać. Dwóch facetów pije, co daś pieniku wódę i pije. To bardzo. A, Leszek C. To wstęp do trifobii. Bifobia to ten, no pewnie tak. I kwatrofobia jeszcze musi być. Niestety. Bifobia. Różne formy negatywnego nastawienia względem osób biseksualnych jako jednostek oraz jako grupy społecznej. Kurczę, blat. Straszne to. Aha, ja się identyfikuję jako transvaccinated, czyli osoba zaszczepiona. Skoro trans, to wszystkim. Wszystkim się pan zaszczepił. Okej, okay, dziękuję Państwu. Dobranoc do jutra i na zakończenie też Big Cyc, Polska. Dobranoc.